Tytuł tygodnia. Robert McFarlane. Dzikie miejsca. Wydawnictwo poznańskie. Wsie, które opustoszały wskutek głodu i emigracji, pozostały w Barren. Szczytowe ściany bez dachów, ślepe okna.
Tytuł tygodnia.
Czyta Piotr Maciejewski.
Na dzień przed moim przyjazdem do Barren w Irlandii i Szkocję uderzyły najgorsze burze od 10 lat. Relacje, które pojawiły się, gdy wiatr osłabł, donosiły o spustoszeniach. Łódź rybacka z 19 członkami załogi zatonęła u wybrzeży Skye. Troje ludzi straciło życie na lądzie. Dwie osoby uznano za zaginione. Kierowca ciężarówki zginął, kiedy wichura zepchnęła jego pojazd z Foyle Bridge w Londonderry. Wiele drzew przewróciło się wskutek powolnego nacisku bardzo silnego wiatru na las. Drzewa padały połączone ze sobą, splątane koronami albo konarami. Na North Rona, w Hebrydach zewnętrznych, wiatr w porywach dochodził do 124 mil na godzinę. Dość, by zrywać blachy z dachów stodół i szop, unosić ludzi i zwierzęta. Na South Uist 5-osobowa rodzina musiała opuścić dom z powodu podwyższonego poziomu wody. Kiedy próbowali przejść groblą do bezpiecznej wyspy Benbecula, porwały ich wzburzone fale. Pewnego popołudnia, po tym jak burza ucichła, stojąc na płaskich skałach na jednym z zachodnich cyplów Burn, mogłem zaobserwować ślady niedawnej furii. Morze było wzburzone, wściekłe stada fal kąsały skały. Szeroki prąd płynął niepokojąco prędko wzdłuż cypla. Północny prąd odpływowy, tak szybki, że przenosił unoszące się na powierzchni przedmioty o jakieś 300 stóp na minutę. Niebo było czarne od deszczu. Przybój z hukiem rozbijał się na oddalonych od brzegu rafach. Srebrny płaskowyż Burn wznosi się na północy hrabstwa Clare, po środku zachodniego wybrzeża Irlandii. Jego nazwa wywodzi się od gaelickiego Boren, co znaczy skaliste miejsce. A region nazywa się tak, ponieważ większość jego powierzchni pokrywa wygładzony wapień przecinany pasmami iłu i łupka. Wapień formuje ogromne urwisko między granitem Galway a piaskowcami Liscannor. Stamtąd ciągnie się na północny zachód. Opada pod Atlantyk, by ponownie wznieść się 30 mil od brzegu w postaci trzech wysp Arran. Widoczny w oddali w słoneczne dni wapień z tego regionu mieni się na srebro i szaro, a Burn zdaje się pokryty cyną. Jednym z dwóch najbardziej zdumiewających aspektów Burn jest jego flora. Na tych 150 milach kwadratowych rosną rośliny ze strefy arktycznej, alpejskiej i śródziemnomorskiej. W żadnym innym miejscu w Europie gatunki kontrastujące nie współistnieją tak śmiało. Goryczka wiosenna, zwykle spotykana na wysokich alpejskich łąkach, kwitnie parę cali od gęsto obsypanej kwiatami orchidei, która pochodzi z Włoch i Hiszpanii. Siwy czystek i dębik ośmiopłatkowy rosną sobie obok złotowłosa, ulubionej rośliny domowej w czasach wiktoriańskich. To, że takie paradoksy botaniczne są możliwe, wynika z bliskości prądu zatokowego, zdolności wapienia do absorbowania ciepła latem i uwalniania go zimą oraz wyjątkowego poziomu naświetlenia Burn. To ta unikatowa, klimatyczna i botaniczna gmatwanina przyciągnęła mnie do Burn ze swoimi rodzinnymi podobieństwami do Szkocji na północy i do Anglii na południu, wydawał się idealny, by przyjechać tu po Hope. Burn wyróżnia również to, że jest pejzażem umarłych. Teren ten był zamieszkały mniej lub bardziej nieprzerwanie przez 5000 lat. Obfitość wapnia dobrze robi na kości wypasającego się bydła, a gleba zbierająca się w szczelinach wapienia sprawia, że kraina jest bogatsza i podatniejsza na uprawę niż otaczające ją gołe granitowe tereny. Przemierzając te szare połacie, wszędzie napotyka się miejsca pamięci. Kamienne kręgi, dolmeny, grobowce galeriowe, kamienie nagrobne, krzyże, cmentarzyska na poświęconej i niepoświęconej ziemi. Jest to krajobraz pogrzebowych pomników. Prawie każda epoka, neolit, epoka brązu, żelaza, średniowiecze, nowożytność, pochowała tu swoich zmarłych i oznakowała miejsca ich spoczynku kamieniami. Przeszłość leży w Barren grubą warstwą. Tutaj ludzki czas jest historycznym odpowiednikiem wapienia. Ma za sobą długie, powolne osadzanie się swojej materii. Niewielu z pochowanych w Barren zmarło w spokoju. W latach 50. XVII wieku zachodnią Irlandię spustoszyły wojska Olivera Cromwella. Clare znajdowało się wśród zdewastowanych hrabstw, Barren między splądrowanymi regionami. Dwa wieki później Irlandię dotknął wielki głód i znów Clare znalazło się pośród najmocniej poszkodowanych hrabstw. Wsie, które opustoszały wskutek głodu i emigracji, pozostały w Barren. Szczytowe ściany bez dachów, ślepe okna. Niektóre z tysięcy ścieżek i murów, które znaczą krajobraz, zbudowane zostały przez ofiary głodu. Urzędnicy zajmujący się ubogimi nie chcieli dostarczać pomocy za darmo, kazali więc wygłodzonym ludziom pracować przy bezcelowych projektach w zamian za żetony na żywność. Ledwo trzymający się na nogach ludzie harowali przy budowie prowadzących donikąd dróg lub niczego nie chroniących murów. Kiedy Cromwell przepłynął z armią przez Morze Irlandzkie i zaczął brutalne czystki katolików i rojalistów, powierzył zadanie zniszczenia North Clare i Barren generałowi Edmundowi Ludlowowi. Lata później, patrząc wstecz na tę kampanię, Ludlow wyrazi się pogardliwie o Barren słowami, które wybrzmiewały przez całą historię tego regionu. Barren, napisze generał, to dziki kraj, gdzie nie ma dość wody, żeby utopić człowieka, dość drzewa, żeby go powiesić, dość ziemi, żeby go pogrzebać. Cóż to za sposób patrzenia na krajobraz, wyłącznie pod kątem tego, jak może współdziałać przy morderstwie. Ludlow się mylił i był groteskowy. Okazał się bardzo nieuważnym przybyszem w tej krainie. Mnóstwo rzeczy, o czym się miałem przekonać podczas pobytu w Barren, przegapił. Jest tu pełno wody, drewna, ziemi i zmarłych, a wszystko to stanowi część tej dziczy. Wapień, co odkryłem podczas pobytu w Barren, wymaga od wędrowca nowego stylu poruszania się. Trzeba zapanować nad odruchami, iść i pozwolić, by logika ruchu była determinowana trafem i nagłym objawieniem. Nauczyliśmy się, czy raczej ten teren nas nauczył, jak wędrować bez planowania, skręcać za róg, gdy się pojawiał, podążać za krętami dolin. Nasze ścieżki wyznaczała pradawna przypadkowość geologii oraz bezpośrednia przypadkowość kroku. Nasza czujność wzrosła, gotowa na niespodzianki, które niosła droga. Te zdarzały się często. Ptaki znienacka wypadały z niewidocznych szpar w skale. Słonka toczyła się nisko w powietrzu. Bekas wystrzeliwał z krzaczastej niecki. Zające wyskakiwały z brust. Na wzgórzu, skąd nie było widać morza, znaleźliśmy pozieleniałą od pleśni czaszkę krowy, a potem resztę szkieletu rozrzuconego na pół akra niczym wrak samolotu po katastrofie. W wąwozikach znajdowaliśmy zagajniki starych głogów i tarnin z pniami obficie pokrytymi porostami, przez co wyglądały jak nogi kudłatego centaura. Raz w deszczowym zmierzchu, w środku dnia, obserwowaliśmy sokoła lecącego z krawędzi wilgotnych, wapiennych klifów zwróconych ku Atlantykowi. Wystartował z kamiennej półki. Załopotał niezgrabnie skrzydłami, dwa razy, trzy, jakby miał spaść. Po czym uniósł się i odleciał nad zalesione zbocze, aż stał się tylko czarną gwiazdką na szarym niebie.
Tytuł tygodnia.